Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Dzisiejsza sprawa to kolejna sprawa, która nie znalazła swojego rozwiązania, tak jak poprzednia polska sprawa, o której miałam okazję mówić, która dotyczyła zaginięcia małoletniej Sylwii. Ta sprawa również nie została jeszcze do dzisiaj rozwiązana i cały czas liczymy, że kiedyś rodzina dowie się, co się stało i zamknie ten rozdział, dowie się, czy Sylwia żyje, czy nie. A jeżeli chodzi o dzisiejszą sprawę, to jest to sprawa z 2004 roku. Sprawa, o której ostatnio jest znowu głośno w mediach z powodu zamieszczonego komunikatu na stronie Komisariatu Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Tam dowiadujemy się, że policjanci z poznańskiego Archiwum X na nowo przyglądają się sprawie, o której będę mówić w dzisiejszym odcinku. Chodzi dokładnie o śmierć dwóch osób, śmierć sprzed 18 lat, czyli z 2004 roku. Sprawa, która budzi wiele wątpliwości, jest tam wiele niejasności i im bliżej się jej przyjrzymy dzisiaj, tym chyba każdemu z Was zapali się taka czerwona lampka i może też dojdziecie do wniosku, że no, że tutaj być może nie jest to takie proste, jak by mogło się wydawać. A chodzi dokładnie o śmierć państwa Bachorów, którzy zginęli w wypadku albo zostali zamordowani w wypadku samochodowym. I ta sprawa nie daje też oczywiście spokoju przede wszystkim rodzinie, która też od lat, od tych 18 lat próbuje dojść do tego, co się stało i ewentualnie kto za tym stoi, jeżeli rzeczywiście ktoś za tym stoi. Bo jak w jednym z reportaży, które czytałam na temat tej sprawy, wypowiada się córka państwa Bachorów, państwa Heleny i Zdzisława Bachorów, pani Małgorzata, która obecnie ma 41 lat, to mówi ona, że tak naprawdę przez te 18 lat cały czas czekała na odpowiedź dotyczącą śmierci swoich rodziców, że ta sprawa nie dawała jej spokoju, ale że teraz tak naprawdę wolałaby zapomnieć o tym, bo każda wzmianka, każde przypomnienie w mediach czy w rozmowie w ogóle z panią Małgorzatą na nowo otwiera te rany, które przez te 18 lat na tyle, na ile zdołały się zabliźnić. A tragedia, do której doszło, rozegrała się w miejscowości Włocin Kolonia. To niewielka wieś w gminie Błaszki w powiecie sieradzkim, tuż przy zachodniej granicy województwa łuskiego. I to właśnie tutaj pan Zdzisław Bachor urodził się i mieszkał przez całe swoje życie, a jego małżonka, pani Halina, która pochodziła ze wsi Wrząca, no, była z sąsiadującej wsi i razem ze swoim mężem i z trójką dzieci, bo mieli dwóch synów i córkę, mieszkali praktycznie w samym środku Włocin Kolonii, w takim ładnym, okazałym, jednorodzinnym domu. Jak wspomina pani Małgorzata, to byli raczej normalną, przeciętną rodziną. Nie byli bogaci ani biedni. Rodzice raczej nie mieli wrogów, a przynajmniej nie kojarzę nikogo, kto był w jakikolwiek sposób skłócony z jej rodzicami. I nawet mówi, i to nie tylko ona, ale też mieszkańcy wsi Włocin Kolonie, którzy pamiętają rodzinę Bachorów, wspomina, że tata, pan Zdzisław, był bardzo lubiany we wsi, ponieważ był taką złotą rączką i praktycznie potrafił naprawić wszystko. No i gdy ktoś miał jakikolwiek problem, coś miał do naprawy, to zgłaszał się do pana Zdzisława, no i mógł liczyć na jego pomoc. Pan Zdzisław też był takim początkującym przedsiębiorcą, ponieważ był producentem palet. Ta firma na początku była dość mała, no i do 2004 roku nie zdążyła jakoś się bardzo, bardzo rozwinąć, więc był to dość mały interes. Tutaj też w 2004 roku, czyli w roku, w którym doszło do tragedii, oboje mieli po 48 lat. I teraz na początku tego odcinka wspomniałam, że ta sprawa budzi wiele kontrowersji, jest w niej wiele niejasności. I tak właśnie rzecznik prasowy Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak mówi, że właśnie dlatego Archiwum X trochę rutynowo analizuje dokumentację takich starych spraw, które właśnie budzą wątpliwości i które nie zostały do końca rozwiązane, nie zostało powiedziane stuprocentowo, że tak to się wydarzyło. No i właśnie tak było w przypadku tej sprawy. Policjanci po przyjrzeniu się dokumentacji dotyczącej śmierci państwa Bachorów uznali, że jest w niej zdecydowanie zbyt dużo znaków zapytania. Z tego też powodu zlecono dwie ekspertyzy z wykorzystaniem nowoczesnych metod, które nie były dostępne jeszcze 18 lat temu. I na ich podstawie okazało się, że te wątpliwości, które miała zarówno rodzina, jak i właśnie policjanci z Archiwum X, są słuszne. Ale od początku, żeby dokładnie przyjrzeć się tej sprawie, to cofniemy się do wieczoru 9 lutego 2004 roku. To wtedy Zdzisław i Halina Bachorowie postanawiają pojechać do rodziny mieszkającej w Jamnicach, to jest niedaleko ich wsi, dokładnie do brata Zdzisława, do młodszego brata Zdzisława i jego żony. Podobno mieli oni wybrać drogę na skróty przez las, ale tutaj trzeba też wspomnieć, że no to była zima jeszcze, 9 lutego, to jest jeszcze czas, kiedy jest dość ciemno wieczorem. Tego też wieczoru, jak wspominałem, mieszkańcy Włocin Kolonia, to padał bardzo gęsto śnieg. A też musimy pamiętać, że to są małe miejscowości, to są wioski, więc tam też, jeżeli chodzi o oświetlenie dróg, no nie są tak ładnie oświetlone wieczorową porą, tak jak to jest w dużych miastach. Więc taka wyprawa przez las na skróty w takiej aurze padającego śniegu jest dość ryzykownym, no i może troszeczkę zaskakującym pomysłem. No, jak nie trudno się domyślić, to państwo Zdzisław i Halina nigdy do tej swojej rodziny w Jamnicach nie dojechali. I gdy zaczęła się robić późna godzina, a rodzice nie wracali do domu, to dzieci państwa Bachorów zaczęły się dość poważnie martwić. I wtedy też córka państwa Bachorów, czyli pani Małgorzata, zadzwoniła do rodziny, do której jechali jej rodzice. Okazało się, że nigdy do nich nie dojechali i nie było żadnego śladu po jej rodzicach, więc no, cała rodzina oczywiście się bardzo zmartwiła. Tutaj też wyszło na jaw podczas tej rozmowy telefonicznej, że brat Zdzisława, pan Wiesław, nawet nie był świadomy tego, że rodzice Małgorzaty mają do niego przyjechać i że planowane były w ogóle takie odwiedziny, co też tutaj jest takim dość podejrzanym motywem, dlatego że państwo Bachorowie, jeżeli gdzieś jechali, to po pierwsze nie jechali wieczorem, tylko wcześniejszą porą, bo wiadomo, że gdy jest jaśniej, to łatwiej się jedzie, zwłaszcza zimą, wtedy wybiera się wcześniejsze pory na jakąś podróż samochodem. Ja też sama nie lubię jeździć po zmroku, po takich odległych drogach. W mieście to zupełnie co innego, ale jeżeli mam jechać jakąś dłuższą trasę gdzieś właśnie przez las czy coś, no to wiadomo, że wolę jednak w ciągu dnia. To właśnie to już było dziwne, że nie dość, że byli niezapowiedzieni, to jeszcze wyjechali jakąś taką późną godziną. Ale tych dziwnych znaków, takich ostrzegawczych, że coś mogło być nie tak, to będzie jeszcze więcej, jak będziemy się dalej wsłuchiwać w tą historię. No oczywiście Małgorzata, jak tylko się dowiedziała, że jej rodzice nie pojawili się u wujka, to od razu z braćmi do niego pojechała. Tam obdzwonili w szpitale, okoliczne szpitale w Sieradzu, w Kaliszu, z pytaniem, czy nie było jakiegoś wypadku, czy nie przyjechało do nich małżeństwo pod pięćdziesiątkę, tak na oko. Też od razu pojechali oczywiście na policję zgłosić zaginięcie rodziców. Jednak tutaj podobno policja wyśmiała rodzinę, twierdząc, że może rodzice po prostu wyjechali do jakiegoś baru i za niedługo wrócą. Wtedy też bliscy państwa Bachorów postanowili poszukać ich na własną rękę. W te poszukiwania wybrali się pani Małgorzata, jej brat i brat jej taty, czyli pan Wiesław. 10 lutego 2004 roku natknęli się na szczątki spalonego samochodu państwa Bachorów. W lesie, na drodze leśnej, w aucie wciąż były ciała pani Heleny i pana Zdzisława. I w jednym z reportaży znalazłam informację, że to pani Małgorzata pierwsza podeszła do samochodu i zobaczyła zwęglone ciała swoich rodziców. A w innych reportażach było wspomniane, że samochód został znaleziony przez przypadkową osobę, która po prostu tam niedaleko spacerowała. Ja jednak skłaniam się ku tej pierwszej wersji, dlatego że tutaj w wywiadzie dla Faktu pani Małgorzata się wypowiada na temat tego, jak znalazła swoich rodziców, więc wydaje mi się to bardziej prawdopodobna ta wersja, więc tej będę się trzymać. Choć brzmi ona tragicznie i nic dziwnego, że pani Małgorzata niechętnie w ogóle wraca do tej sprawy, niechętnie udziela wywiadów, bo no, zobaczyć rodziców w takim stanie, jeszcze ona miała bodajże 18 lat, gdy znalazła swoich rodziców, więc była bardzo młoda, to raz, dwa, nie spodziewała się w ogóle takiego widoku, trzy, na taki widok na pewno nigdy nie można być przygotowanym, no a cztery, no to przecież nagle musi się skonfrontować z tym, że jej rodziców już nie ma, że nie żyją, więc musi to być naprawdę spora trauma dla tak młodej dziewczyny. Państwo Bachorowie zginęli w lutym. Nie wiadomo, czy to było jakoś w nocy, czy 9, czy 10, w każdym razie w tych okolicach. 10 czerwca odbył się ich pogrzeb, a już w listopadzie tego samego roku sprawa została umorzona. Śledczy napisali, że powstał samozapłon instalacji elektrycznej lub mama pani Małgorzaty paliła papierosa i rzuciła papierosa na tapicerkę, która się zapaliła, no i doszło do pożaru. Było to przedstawione w taki sposób, że był to wypadek, jednak tak jak powiedziałam, Archiwum X po przejrzeniu się tej sprawie i zbadaniu wyników ekspertyz, które przeprowadzili, to zauważyli dużo nieścisłości w tej sprawie i właśnie dlatego do niej wrócili. Oni też podjęli taką hipotezę, że ktoś mógł mieć motyw, żeby zamordować pana Zdzisława i panią Halinę. I tutaj pytanie było takie, czy to chodziło o biznes, który prowadził pan Zdzisław. Biznes, czyli sprzedaż palet. Jednak tak jak wspomniałam, ta hipoteza wydaje się taka naciągana, dlatego że pan Zdzisław zajmował się tymi paletami, ale był takim początkującym bardzo w tej tematyce przedsiębiorcą na bardzo małą skalę, więc ta hipoteza, że tutaj były jakieś motywy biznesowe, troszeczkę jest taka naciągana, że to gdyby może to było jakieś takie większe imperium, wiecie, taki duży biznes, to być może tam gdzieś jakieś układy, układziki, ale że to było początek tego biznesu tak naprawdę i to było na razie na małą skalę, to się jeszcze tak bardzo nie rozrosło, no to nie brzmi ta hipoteza tak super prawdopodobnie. Jeden z reporterów piszący o tej sprawie rozmawiał z ludźmi ze wsi, z której pochodzili państwo Bachorowie i tam podobno panuje taka spora zmowa milczenia, że ludzie mają jakieś podejrzenia, mogą coś wiedzieć więcej niż tak naprawdę mówią. Niektórzy się po prostu boją i dlatego wolą nie rozmawiać, nie wracać o tej sprawie sprzed 18 lat. Natomiast inni odpowiadają na pytanie, ale też wolą być anonimowi, nie podawać nazwiska, ponieważ sugerują, że zabójcą może być ktoś z najbliższego otoczenia państwa Bachorów. I nawet podobno dwóch rozmówców wskazuje konkretne osoby. I to już nie osoby, tylko osoby. Tutaj też taka była ciekawa historia, która wydarzyła się przed śmiercią państwa Bachorów. Chodziło dokładnie o podpalenie stodołu u ich sąsiadów i to było kilka miesięcy wcześniej. I zdaniem właśnie części mieszkańców to podpalenie mogło być taką formą zastraszenia. Ale czego dotyczyło to zastraszenie i czy policja bada ten wątek, to już nie zostało niestety wspomniane. Być może jest to właśnie taka potrzebna tajemnica do tego, żeby za dużo się do mediów nie przedostało, żeby policja mogła sobie spokojnie działać, bo wiadomo, że gdy chodzi o takie sprawy kryminalne, to część rzeczy jest przekazywana do mediów, ale część musi zostać dla dobra śledztwa zachowana w tajemnicy przez policję, żeby ułatwić im dojście do tego, co się wydarzyło, kto był ewentualnym sprawcą. Jeżeli chodzi o te wątpliwości, o których wspomniałam, że to raczej nie był wypadek, że fakt, że rodzice pani Małgorzaty, czyli pan Zdzisław i pani Helena, trochę dziwnie się zachowali, jadąc wieczorem i to przez las do rodziny, do której też się nie zapowiadali, a podobno robili to zawsze, gdy do kogoś jechali, to właśnie daje jakby taką aurę tajemnicy w tej sprawie. I dlatego ta śmierć jest tak bardzo tajemnicza, bo jest tutaj tyle takich dziwnych zachowań, takich nietuzinkowych. I właśnie fakt, że tak jak wspomniałam, tego 9 lutego 2004 roku to była bardzo sroga zima ze śnieżycą, było już ciemno, więc tutaj trudno uwierzyć w to, że dla zaoszczędzenia kilometra czy dwóch pan Zdzisław postanowił jechać mało uczęszczaną leśną drogą, gdzie nie było utwardzonej jezdni, gdzie nie było oświetlenia, bo w lesie raczej nie mamy oświetlonej drogi. I to już było dziwne, że jechali tamtą drogą, gdzie mieli normalny asfalt, prostą drogę i spokojnie mogli sobie te kilometr czy dwa pojechać samochodem, tym bardziej w taką aurę, to myślę, że bezpieczniej jest jednak nadrobić trochę kilometrów niż jechać przez las. Fakt, że nie byli właśnie umówieni z rodziną, do której jechali, to też było dziwne. Po drugie, i tutaj taką informację znalazłam w tylko jednym źródle, ale jest to o tyle ciekawe, że muszę o tym wspomnieć, to, że pani Halina podobno była ubrana tylko w podomkę. To by było rzeczywiście dziwne, że jechała tak ubrana w odwiedziny do rodziny jeszcze zimą. Kolejna dziwna sprawa to fakt, że według rodziny, która poszukiwała małżeństwo i znaleźli ich tego 10 lutego, czyli na następny dzień, przy spalonym samochodzie mieli dostrzec na śniegu ślady butów. I to już by było podejrzane. Tylko z drugiej strony ja się tak zastanawiam, bo być może ktoś rano po prostu tamtędy przechodził i zostawił te ślady butów, może się wystraszył tego samochodu, nie wiem, nie zdążył zgłosić czy cokolwiek, bo też mi się to gryzie z tym, że tej nocy była śnieżyca, więc te ślady butów by zostały po prostu zasypane, więc one, skoro zostały znalezione rano 10 lutego, no to musiało być dość świeże. Tak mi się wydaje, więc tutaj trochę te ślady butów są dla mnie niejasne, czy one rzeczywiście wskazują na to, że to był podpalacz, który podpalił samochód państwa Bachorów, następnie uciekł i zostawił te ślady, czy ktoś rano po prostu tamtędy przechodził, zobaczył ten samochód, wystraszył się i uciekł, bo tak też może być. Tutaj też zagadką jest fakt, że po śmierci małżeństwa rozpowiadano, że rzekomo zapalił się wieziony z tyłu samochodu bimber i że podobno pan Zdzisław i pani Halina byli pijani. Podobno nawet w przypadku kierowcy, czyli w przypadku pana Zdzisława, on był tak bardzo pod wpływem tego alkoholu, że w ogóle nie byłby w stanie prowadzić samochodu. Więc jest to zdecydowanie dziwne, podejrzane. Też podejrzane jest według mieszkańców, którzy znali bezpośrednio rodzinę, bo podobno pani Halina była wielką przeciwniczką w ogóle alkoholu, wódki nienawidziła. Także jest to kompletnie niezgodne z tym, żeby w ogóle po pierwsze sama wypiła taką ilość alkoholu, żeby być pod jej wpływem w takich ilościach, a po drugie, żeby wsiadła do samochodu z osobą, która jest pijana. Więc to już jest taki motyw, który też budzi wiele kontrowersji i takie myśli, że coś tutaj nie pasuje. Straszna informacja jest taka, że podobno przynajmniej jedna osoba, nie wiadomo czy obydwie, bo tutaj też są zbieżne informacje, na pewno jedna osoba wciąż żyła, gdy samochód się palił. I jeżeli chodzi właśnie o ten bimber, o którym wspomniałam, tutaj też mam z tyłu głowy to, że pani Halina nie lubiła alkoholu, to raz, a dwa, to nigdzie w policyjnych notatkach nie było nic na temat przewożonego w samochodzie alkoholu. A tutaj to by była taka też prosta informacja, że jeżeli doszło do jakiejś tam, poszła iskra czy coś, to że ten alkohol mógł się po prostu zapalić i doszło do pożaru, ale tutaj też wydaje mi się, że jeżeli to nie zostało potwierdzone przez policję, nie ma tutaj wzmianki w żadnych notatkach policyjnych z tamtych czasów, to być może ktoś, kto brał udział w podpaleniu tego samochodu, specjalnie rozsiewał takie plotki, żeby uwiarygodnić fakt, że doszło do samozapłonu, tak? Że był to po prostu wypadek. Jednak Tak jak wspomniałam, Archiwum X podjęło się kilka takich ekspertyz, z których wyszło, że samochód państwa Bachorów spłonął za sprawą jakiejś łatwopalnej substancji i że zarzewie tego pożaru znajdowało się nie z tyłu samochodu, a pomiędzy przednimi siedzeniami. I tutaj też trzeba wspomnieć, że szyby auta były opuszczone, tak jakby sprawca chciał mieć pewność, że ogień tak szybko nie zgaśnie, że się tam nie zadusi w tym samochodzie. Ale z drugiej strony też możemy sobie pomyśleć, że opuszczone szyby to też jest dziwne, jak skoro była zima, śnieżyca i tak dalej. Ale z trzeciej strony trzeba patrzeć też na to, że jeżeli doszło do wybuchu ognia w środku przy pasażerach, to być może oni właśnie w ten sposób chcieli wyjść z tego samochodu i się uwolnić, otwierając drzwi. Może nie mogli, nie wiem, chwycić klamki czy coś, w tych nerwach wiadomo, że szuka się jakiejkolwiek drogi ucieczki, więc być może te szyby otwarte to po prostu dowód tego, że oni w jakikolwiek sposób próbowali się stamtąd wydostać, może nie mogli otworzyć drzwi, może one się jakoś tam zacięły i próbowali oknami. No tak też mi się wydaje, że to jest takie dość racjonalne. Według sąsiadów, ale też według policji, to najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że właśnie doszło do zabójstwa, a podpalenie samochodu miało na celu zatarcie śladów. Ten 2004 roku, tak jak mówiłam, pani Halina i pan Zdzisław mieszkali w środku wsi w jednorodzinnym, ładnym domu. Dzisiaj ten dom ma już nowego właściciela, który tam nie mieszka. Podobno, jak twierdzą sąsiedzi, kupił ten dom, ale nie wiedział, do kogo wcześniej należał, jaka wiązała się historia z rodziną, która tam mieszkała. Ten dom, mimo że jest niezamieszkany, to wciąż sprawia takie wrażenie zadbanego. Także on nie został zapomniany, nie został porzucony, on tam wciąż jest. Jak wspomina rodzina, do której jechali państwo Bachorowie, czyli brat pan Wiesław i jego żona, to gdyby wtedy nie umorzono tej sprawy, to byłaby szansa znaleźć sprawcę, ale teraz już za bardzo nie wierzą w to, że ktokolwiek, że uda się tą sprawę rozwiązać i że dowiedzą się, jak zginęło małżeństwo i jeżeli ktoś rzeczywiście stał za ich śmiercią, to że sprawiedliwości stanie się zadość. O tym strasznym wypadku, morderstwie, tak jak mówię, do dziś nie wiadomo. Przypomina powieszone na sośnie, przy której spłonął samochód, krzyż i kapliczka z Matką Boską. Tą kapliczkę stworzyła mama pana Zdzisława, która już dzisiaj nie żyje. Też widać, że przy tej kapliczce pali się znicz, więc wiadomo, że ktoś od czasu do czasu odwiedza to miejsce. Sama sosna, przy której jest ta kapliczka, ona była taka lekko spalona przez pożar, do którego doszło. Dziś już po tym drzewie w ogóle nie widać śladów tego, że doszło tam do tragedii. Gdyby nie ta kapliczka, to w ogóle nikt by pewnie nie wiedział, że właśnie w tym miejscu doszło do wypadku. Oczywiście oprócz mieszkańców wsi, którzy podobno szerokim łukiem omijają to miejsce. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu prosi wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, o kontakt. Tutaj można się z nimi skontaktować albo mailowo, albo telefonicznie. Te kontakty macie podane w opisie tego odcinka, więc jeżeli ktoś coś, no to warto albo napisać maila, albo zadzwonić. Wydaje mi się, że ta sprawa ma szansę sporą na to, żeby zostać rozwiązaną, bo od już ładnych kilku lat czytamy o kolejnych rozwiązanych sprawach przez Archiwum X. My też o kilku mówiłyśmy tutaj na naszym podcaście, więc ja mam naprawdę sporą nadzieję na to, że tutaj rodzina dowie się, co tak naprawdę się wydarzyło, bo ta sprawa budzi wiele, wiele takich mieszanych odczuć. Są takie niejasności. Mnie bardzo zastanawia właśnie fakt, że wybrali się lasem, wieczorem, przy śnieżycy, bo ja jako kierowca, tak jak mówiłem już tutaj wielokrotnie, no nigdy takiej drogi nie wybrałabym w tak ciężką pogodę. W ciągu dnia zresztą przy śnieżycy jeździ się bardzo ciężko, co dopiero w nocy, więc jeszcze taką nieoświetloną drogą, więc to już w ogóle jakaś taka abstrakcja. Pomysł miałam może taki, że oni przed kimś uciekali, stąd też fakt, że jechali taką, a nie inną drogą. drogą, żeby może gdzieś tam się ukryć, bo oni znali tą drogę, a osoby, które może ich goniły mniej, nie wiem. Fakt też tutaj by się łączył z tym, że pani Halina miała na sobie tylko podomkę, więc to mnie trochę zastanawia i tak sobie próbuję wyjaśnić tą sytuację. No ale też zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że to niekoniecznie musiała być sprawka osób trzecich, a być może po prostu nieszczęśliwy wypadek, bo też taka opcja była brana pod uwagę. Była brana też pod uwagę opcja z samobójstwem, ale to wydaje mi się najmniej prawdopodobne ze względu na to, że to była naprawdę zgrana, kochająca się rodzina. A jeżeli chodzi o wypadek, to jeszcze przychodzi mi do głowy fakt, że no dobrze, może wybrali rzeczywiście tą drogę przez las, bo szybciej, bo znali bardzo dobrze tą trasę, cokolwiek. I wpadli w poślizg, uderzyli w drzewo, no i doszło do pożaru. Samochód się zapalił, nie udało im się uciec, odpiąć pasów i zginęli po prostu taką tragiczną śmiercią. Taka opcja też myślę, że jest wiarygodna. Co tak naprawdę się wydarzyło? Być może się dowiemy, być może nie. Ja oczywiście życzę tego, żeby rodzina się dowiedziała, żeby spokojnie mogła odetchnąć i zostawić tą historię za sobą, może jakoś przestać tyle o niej myśleć, bo gdy jesteśmy w takim zawieszeniu, w takiej niepewności, to wiadomo, że ciężko jest nam nie myśleć o przeszłości. Minęło już 18 lat, więc bardzo dużo czasu i myślę, że to jest najwyższa pora, żeby móc zakończyć tą historię.
No tak, jak zawsze w takich sprawach najgorsze jest to, że rodzina do końca nie wie, co się wydarzyło i zawsze pozostaje jakieś tam niedomówienie i podejrzenie, że może ktoś z otoczenia nawet, z kim się funkcjonuje przez te wszystkie lata, jest jakoś tam odpowiedzialny, zwłaszcza, że rodzina, z tego co mówiłaś, no wierzy w to, że to nie był nieszczęśliwy wypadek, a raczej działanie osób trzecich w jakiś sposób. To jest bardzo dużo takich niewiadomych, takich rzeczy, o które można się zahaczyć. Fakt jest taki, że bardzo rzadko dochodzi wbrew wszystkiemu do takich sytuacji, jak widzimy w kinie, że samochód o coś uderzy i od razu tam jest wielki pożar taki, który jest w stanie spalić ciało, bo żeby spalić ciało też potrzeba bardzo dużego, bardzo długiego ognia i mało prawdopodobne, że bez jakiegoś tam dodatkowego paliwa ten ogień by się na tyle utrzymał, żeby te ciała były zwęglone, tak jak wspomniałaś, one były zwęglone, więc tutaj faktycznie to sugeruje, że było jakieś dodatkowe paliwo. Może dlatego gdzieś tam nawet zostało wylany alkohol, żeby było go czuć, że właśnie pili, czy byli pijani, czy przewozili alkohol i stąd zwarcie kabli, czy wyrzucony papieros na tapicerkę mógł spowodować aż taki pożar. Niemniej musiałoby zajść bardzo dużo, bardzo specyficznych i mało prawdopodobnych okoliczności, zwłaszcza z przodu, gdzie raczej się nie przewozi butelki z alkoholem, nawet jeżeli powiedzmy był faktycznie przewożony, to raczej w bagażniku, tudzież na tylnych siedzeniach, na nie z przodu, tam gdzie było zarzewie ognia. Także to wszystko daje takie dość mało prawdopodobne okoliczności, żeby to faktycznie wypadek był. Myślę, że nie pomaga tej sprawie fakt, że mogło być coś, o czym no córka 18-letnia nie wiedziała. W końcu nie jest to takie rzadkie, że rodzice nie wtajemniczają nastoletnich dzieci w jakieś problemy, które mają, więc może córka nie znała jakichś tam trudności, które ojciec miał, na przykład, nie wiem, zapożyczył się u złych osób, żeby ten biznes rozkręcić. Był taki początkujący, nie miał możliwości spłaty, właśnie został zaszantażowany i coś tam się wydarzyło jeszcze innego. Takie okoliczności też czasem bywały i dochodziło do jakiejś tragedii, dochodziło do jakichś przykładowych zabójstw na przykład. Także tutaj też może taka możliwość. A bez takich powodów jest trudno znaleźć jakieś takie grono podejrzanych, które mogło być, no bo typowo w polskim prawie tego nie ma, tam bardziej to jest w Stanach, ale myślę, że często rozpatrując sprawcę, bierze się pod uwagę te takie trzy czynniki, czyli środki, czyli czy miał przestępca możliwość, w sensie zaplecze, żeby popełnić daną zbrodnię, czy miał okazję popełnić tą zbrodnię, czyli czy był w tym miejscu, czy mógł dojechać w dane miejsce w danym czasie i tak dalej, no i motyw. I tutaj troszeczkę motywu nikt nie znajduje do końca, a bez motywu trochę trudno nawet gdzieś szukać kogoś, kto mógłby mieć te środki i możliwość. Także no dużo niewiadomych. Oczywiście zakładam, że skoro to nie zostało wyjaśnione, to pewnie są rzeczy, o których my też nie wiemy. Policja pewnie trzyma jakoś blisko piersi takie rzeczy, które mogą im pomóc właśnie w znalezieniu sprawcy, bo ktoś się wygada, powie za dużo, powie coś, co do informacji publicznej nie zostało udostępnione i to już pomoże się gdzieś tam zahaczyć, czego bardzo, bardzo życzę właśnie rodzinie i bardzo współczuję, bo tak młoda dziewczyna z chwili na chwilę właściwie została postawiona w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie musiała nie tylko się zmierzyć z takimi tymi pragmatycznymi rzeczami, czyli organizacją jakoś wszystkich tych rzeczy związanych z pochówkiem, ze spadkiem, tu jeszcze jest, była sprawa, śledztwo, także to wszystko przerażające, ale też myślę, że opieka nad młodszym bratem, to trzeba było wszystko jakoś zorganizować. Myślę, że miała wsparcie wujka, może dziadków, ale i tak bardzo, bardzo współczuję jej, że musiała przez to wszystko przejść i troszeczkę też się nie dziwię, że pół życia później, bo właściwie 18 lat później, chciałaby po prostu nie być już tak mocno w to zaangażowana, bo już dość z tego tytułu przeszła, a i tak myślę, że biorąc pod uwagę, ile czasu minęło i ile się dowiedzieli, czyli właściwie niczego, to myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy mało wierzy w to, że faktycznie ktoś będzie w stanie podać jej jasne odpowiedzi i po prostu postawić kogoś przed wymiarem sprawiedliwości, kto odebrał jej rodzinę, rodziców. Także bardzo skomplikowana sprawa. Trudno tu faktycznie jakoś tak znaleźć takie prawdopodobne wytłumaczenie, aczkolwiek gdybym miała powiedzieć, jaka jest moja opinia na ten temat, to myślę, że coś tam się wydarzyło takiego, że ktoś ich w ten dzień albo zmusił, żeby wsiedli do tego samochodu, wybrali taką drogę, bo może chciał je zastraszyć, poszło to trochę nie tak i musiał zatrzeć ślady, albo może faktycznie mieli się z kimś, nie wiem, spotkać tu i teraz, chociaż ta podomka to troszeczkę wyklucza, ale na pewno mało prawdopodobne wydaje mi się, żeby faktycznie to był wypadek i zbiór tych wszystkich takich okoliczności, które są no bardzo mało, wiadomo, no jakieś tam cienia szansy jest, że któreś z tych rzeczy się wydarzy, ale wszystkie naraz to jest prawdopodobieństwo naprawdę bardzo nikłe i chyba tylko w scenariuszach filmowych może być aż tyle zbiegów okoliczności, także wydaje mi się to mało prawdopodobne. Myślę, że tutaj było działanie osób trzecich i mam nadzieję, że faktycznie policja ma jakieś dowody, jakieś poszlaki chociaż, o których może my nie wiemy, a dzięki którym uda się znaleźć sprawcę i po prostu wymierzyć sprawiedliwość i dać taki spokój rodzinie, domknięcie tej sprawy, żeby mogli dalej funkcjonować z takim poczuciem satysfakcji, że osoby odpowiedzialne za to po prostu poniosły tego konsekwencje.
No tak, tutaj rzeczywiście jest zawsze też taka nadzieja, że po tak długim czasie może ktoś ze świadków w końcu odważy się zeznawać, coś powiedzieć, a tym bardziej, że wydaje się, że mieszkańcy wiedzą o wiele więcej niż mówią. Z drugiej strony brat pana Zdzisława mówi, że dużo też z tych osób, które były świadkami tamtych wydarzeń, już dzisiaj nie żyje, więc też policja nie ma aż tylu osób do przesłuchania. To raz, a dwa, wydaje mi się, że też musi coś w tej historii być, bo gdyby był to rzeczywiście wypadek i więcej wskazywałoby w tym kierunku, to raczej Archiwum X tak bardzo nie zainteresowałoby się tą sprawą i nie prosiło o pomoc kontakt każdego, kto coś może kojarzyć. Więc wydaje się to rzeczywiście, że to nie był wypadek, że to nie było samobójstwo, tylko że ktoś doprowadził do śmierci państwa Bachorów. To już tyle w tym dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie, czy o niej słyszeliście, czy też nie. Tak jak powiedziałam, pod opisem odcinka jest kontakt do policji. Można wysłać maila, można zadzwonić. A my już Wam bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.